Wiecie, jesteśmy pod wrażeniem tego, jak Bóg buduje swój Kościół. I nie mam na myśli akurat teraz budynku, tylko mam na myśli nas. Jak Bóg wydobywa, wyciąga ludzi z różnego rodzaju sytuacji, w jakich się znajdują, zniewoleń, grzechów, ciemności i czyni coś pięknego z nami. Czyni coś pięknego z nami. Biblia mówi, że On uczynił nas królewskim kapłaństwem. Więc nie tam czymś pośrednim, ale uczynił nas królewskim kapłaństwem. W jednej z pieśni śpiewaliśmy, że nie ma błahych spraw dla Niego. Cokolwiek przeżywamy, mamy tą świadomość, że Bóg jest zainteresowany wszystkim, tak? Jest zainteresowany wszystkim w naszym życiu. I taki miałem dylemat, czy ewangelizacyjne słowo, czy coś dla nas. Wybrałem, chcę przypomnieć pewne rzeczy, jeśli chodzi o ewangelizacyjne, bo myślę, że to jest też ważne. Pamiętacie w księdze przypowieści Salomona w 14 rozdziale, wierszu 12, Salomon mówi tak: niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi na śmierć. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. A chciałbym jeszcze z Ewangelii Łukasza z 13 rozdziału przeczytać jedno słowo do tego. Wiersz 24. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Te dwa fragmenty Bożego Słowa. Z jednej strony Bóg mówi do nas, że ludzie jako ludzie wybieramy czasami drogi w naszym życiu, które wydają nam się dobre, ale nie są dobre. Doprowadzają czy prowadzą te drogi, które człowiek wybiera, na śmierć albo do śmierci. I Bóg nie ma na myśli tylko fizycznej śmierci, ale tu chodzi o tą duchową śmierć, tą śmierć na wieki, kiedy człowiek jest oddzielony, oddalony od Boga Wszechmogącego. I to drugie słowo, które mówi, że o coś powinniśmy się, każdy z nas, desperacko starać, aby wejść przez ciasną bramę, przedostać się, przecisnąć się przed ciasną bramę. Wiecie, my czasami jesteśmy jako ludzie wierzący, mówię o nas wszystkich, którzy świadczymy, dajemy ludziom świadectwo, że Jezus Chrystus żyje, że jest naszym Zbawicielem i czasami próbujemy tych ludzi wziąć i przez tą ciasną bramę przecisnąć. Nawet nogą byśmy tak popchnęli, żeby on tam przeszedł na drugą stronę. Jest taka w nas desperacja, ale tu nie chodzi o nas. Tu chodzi o każdego z nas, że to ja muszę chcieć się przez tą bramę przecisnąć. Że to ja, grzeszny człowiek, zgubiony człowiek, mam być tym, któremu tak zależy i widzi taką potrzebę, że to ja robię wszystko, żebym się przecisnął przez tą wąską bramę do życia wiecznego z Bogiem. Bo muszę wam powiedzieć, to takie nasze ciągnięcie drugiego człowieka, kiedy on opiera się rękami i nogami i nie chce się tam dostać, nic nie zmieni. Bo nawet gdyby się nam udało go tam przecisnąć, on by wyskoczył jak bardzo szybko stamtąd, bo on tam nie chce być. Jemu nie pasuje tam być. Oczywiście, że my pragniemy i robimy wszystko, żeby człowiek mógł podejść do tej wąskiej bramy i zobaczył tą potrzebę, że potrzebuje się tam przedostać. Ale z drugiej strony to musi być w twoim i w moim sercu, w jego sercu. Ta wielka potrzeba Boga, że on chce się tam przedostać, bo musi być z Bogiem. Inaczej to nic nie da. Inaczej, moi drodzy, to nic nie da. Ale z drugiej strony zachęcamy siebie, mówimy sobie, wzywamy i Bóg nas wzywa, abyśmy ratowali tych, którzy idą na zatracenie, żebyśmy zrobili wszystko, co możemy z naszej strony, aby człowiek mógł przejść przez tą wąską bramę, przecisnąć się przez tą wąską bramę. Kiedy Jezus dalej mówi to słowo o tej wąskiej bramie, moi drodzy, On mówi tak, że przyjdzie czas, że wielu będzie chciało przejść, ale brama będzie już tak zamknięta, że nikt nie będzie mógł tam przejść. Jezus tutaj wyraźnie mówi, gdy wstanie gospodarz, Jezus ma klucze, gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam. A on odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Panie, czy ty nie wiesz, że ja przychodziłem na Hutniczą 5, ja tam słuchałem Ewangelii? Nie znam cię. Nie wiem, kim jesteś. Panie, przecież ja chodziłem na szkółkę. Nie znam cię. Nie wiem, kim jesteś. Tyle razy pukałem do twojego serca. Tyle razy wzywałem, abyś przeszedł. Tyle razy zachęcałem cię. A ty stałeś i ciągle opierałeś się. Kto wchodzi przez ciasną bramę? Wiecie, tu nie jest takie słowo, takie lekkie słowo. Dziękuję bardzo. Tu nie jest takie słowo, to słowo starajcie się wejść, to jest słowo agonizomaj, czyli człowiek, który jest w agonii. On jest w agonii, on tak jakbyś umierał i łapiesz ostatnie tchnienie i walczysz o życie, o ten ostatni oddech. Bóg mówi, chcę, żeby tak tobie zależało na życiu wiecznym, na pojednaniu z Bogiem, jak właśnie człowiekowi, który jest w agonii. Który mówi, ja bez Boga, bez pojednania z Bogiem nie mogę dalej żyć. I dla mnie życie nie ma sensu. Ja muszę się przecisnąć. Halleluja. Jezus wzywa, bo mówi, wstanie gospodarz i zamknie drzwi. I nagle przyjdzie takie, wiecie, taki szok. I ludzie mówią, biegnijmy do tych drzwi. Przecież były otwarte. Ale są już zamknięte. Wszystko się zakończyło. Biblia mówi, że Bóg daje nam czas łaski. Bóg mówi, że daje nam chwilę i czas, którym przemawia do naszych serc. I mówi raz, i drugi, i trzeci. Ale przychodzi czas, że wstanie gospodarz i zamknie drzwi i bramę i pukać będą i wołać i mówić, Panie, przecież myśmy tam byli. Myśmy przecież słuchali, jak przemawiałeś. O, Panie, nawet odczuwałem w moim sercu, że mówisz do mnie. O, miałem takie wielkie pragnienie, ale w tym momencie właśnie coś innego mnie zajęło. Powiedziałem, później podejmę tą decyzję. Kochani, ani ojciec, ani matka nas nie wcisną do Bożego Królestwa. Ani mąż żony, ani żona męża. Możemy bardzo chcieć, ale to każdy z nas osobiście, indywidualnie, bez względu na kogokolwiek, ty i ja musimy chcieć przyjść do Jezusa. Bo wiecie, że tą bramą jest Jezus. On powiedział, ja jestem bramą i drzwiami do owczarni i nikt nie przychodzi do tej owczarni, na te pastwiska, jak tylko przeze mnie, mówi Jezus. Teraz Bóg dał czas. Teraz ty i ja mamy czas. Teraz jeszcze ciągle jest czas, kiedy człowiek może przejść przez tą bramę i ona jest wąska. Wczoraj brat Damian powiedział taką rzecz, że gdyby ludzie mogli wejść do nieba tacy, jacy są, ze wszystkim, czym są, to niebo już nie byłoby niebem. Bo zabrudziliby całe niebo i niebo by się stało jak ten świat. A Bóg jest święty. Bóg jest czysty. A więc ta brama jest wąska dlatego, żebyś musiał zrzucić wszystko to, każdy z nas, co Bogu się nie podoba. Inaczej nie wejdziesz. I oni muszą to zrzucać. Wszelki grzech, wszelką nieprawość, wszelkie kłamstwo, wszelki brud. To wszystko musi być usunięte. Oto muszę chcieć przyjść i powiedzieć do Boga: Panie, chcę być czysty. Wiecie, ludzie czasami dźwigają niesamowite rzeczy. Jest droga, która wydaje się prosta. Oni myślą: poukładam sobie życie. Bez Boga da się żyć. Jasne, możesz. Możesz żyć bez Boga i umrzeć bez Boga. Ale jedno jest pewne, ty i ja na pewno staniemy przed Bogiem. Amen? Na pewno staniemy przed Bogiem. I Biblia mówi, że każdy z nas, duży czy mały, będzie musiał zdać sprawę ze swego życia przed Bogiem. I będziemy musieli odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: co zrobiłeś z moim synem, którego dałem za twój grzech? Jeżeli go odrzuciłeś, jeżeli nie przecisnąłeś się przez tą wąską bramę, aby uznać w Jezusie swojego Pana jako Pana i Zbawiciela, to będziesz stał sam ze swoim grzechem i nawet Jezus nie wypowie żadnego słowa potępienia. Nic. Ale życie idzie za nami. Uczynki nasze idą za nami. Myśli nasze idą za nami. Słowa nasze idą za nami. Jeżeli krew baranka nie obmyła ciebie i mnie, jeżeli ja nie szukałem w tym oczyszczenia, to stanie razem ze mną całe moje życie i nie ma obok mnie obrońcy Jezusa, bo go nie przyjąłem, bo nie zaufałem, bo odwróciłem się od niego. To całe nasze życie jednoznacznie wyda wyrok. Winny, winny, winny. Oto stanie gospodarz i zamknie drzwi. I tam dalej jest powiedziane, a tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wiecie, tam gdzie jest coś poza Bogiem, poza Jego Królestwem. Wiecie, tam gdzie jest Bóg, jest światło, jest życie, jest błogosławieństwo. Ale jeżeli ktoś nie chce z Bogiem się zaprzyjaźnić, nie chce pójść i żyć z Nim, to będziesz pozbawiony światła, błogosławieństwa, życia, tego wszystkiego, co Bóg daje. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Ile razy już Bóg mówił do ciebie? Ile razy Słowo Boże dotykało głęboko twojego serca, twojego sumienia? Ile razy słyszałeś wyraźnie: pójdź za mną? A ciągle mówiłeś: jeszcze nie teraz. Jeszcze nie w tej chwili. Jeszcze za moment. Ale wiecie, życie tak biegnie, że w pewnym momencie coś się dzieje. 5 młodych dziewcząt, 15-latek idzie do pewnego pomieszczenia. Miały się, chciały dobrze spędzić czas. Czy było coś w tym złego? Nie. I nagle życie się kończy. Coś jest niedopilnowane. Coś się wydarza. I te osoby, i ci, którzy mówią: długie jest życie przede mną. Coś się kończy. Nie mamy wpływu na to, jak długo będziemy żyć. Nikt z nas nie ma takiej polisy, prawda, od Pana Boga, bo nikt z nas nie wie. I Pan Bóg tego nie pokazuje, nie objawia. Nikt z nas nie wie. Na jedno ty i ja mamy wpływ. Nie mam wpływu, kiedy odejdę, ale mam wpływ na to, jak żyję i z kim prowadzę moje życie. Dla kogo żyję? Na to mam wpływ. I właśnie jestem człowiekiem, który może tutaj podjąć wyraźne decyzje i Bóg na to oczekuje. Pewnego razu do Jezusa przyszli ludzie. Panie, czy ty słyszałeś, że wieża w Siloe upadła i chyba 18 osób zginęło? I ja myślę, że oni musieli tak sobie myśleć, jak z reguły człowiek myśli. Musieli dobrze nagrzeszyć. Musieli dobrze nagrzeszyć i mają to, na co zasłużyli. Ale tak wcale nie jest. Jezus właśnie mówi: nie myślcie, że oni byli większymi grzesznikami niż wy. Ale jeżeli nic nie zrobicie ze swoim życiem, poginiecie tak samo, nagle zostaniecie wyrwani ze swojego życia. Jeżeli odchodzicie na drugą stronę, nie wchodząc przez tę ciasną bramę, przez społeczność, relacje z Jezusem, zatracicie swoje życie. Tak więc nie wiem kiedy, ale mam wpływ na to, jak żyję, jakie decyzje podejmuję. I kiedy mam wejść, mam starać się, zrozummy, że to nie kaznodziei ma zależeć. Nie mamie ma zależeć. Nie tacie ma zależeć. Nie mężowi czy żonie ma nam zależeć. To mnie, tobie osobiście ma zależeć, aby swoje życie z Bogiem uporządkować. I nikt za to nie będzie odpowiadał, tylko ty i ja osobiście za swoje życie. Biblia mówi, każdy z nas zda sprawę przed Bogiem za swoje życie. Bez wyjątku. Bogaty, biedny, wykształcony czy nie. Każdy. Bez wyjątku. Najważniejsze pytanie, co zrobiłeś z moim synem, który przyszedł na tą ziemię, umarł, pozbawił się chwały i umarł za twoje grzechy. Co ty z nim zrobiłeś? Uważałeś, że on ci jest kompletnie niepotrzebny. Słowo Boże mówi tak, trzymaj się karności. Można by to przetłumaczyć, trzymaj się dyscypliny w swoim życiu. Nie ustawaj. Zachowaj ją, gdyż ona jest twoim życiem. Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi. Unikaj jej i nie wchodź na nią. Odwróć się od niej i omiń ją, bo nie zasną, dopóki nie popełnią czegoś złego. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc. Nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. Wiecie, podoba mi się to. Trzymaj się karności. Trzymaj się pewnej dyscypliny w swoim życiu. A więc nie pozwalaj sobie na rzeczy, na które nie powinieneś sobie pozwolić. To jest karność. Jakby, wiecie, że Bóg dał nam ducha jakiego? Samodyscypliny, tak? Samokontroli, powściągliwości. A więc nie pozwalaj sobie, bo mówisz, jestem dorosły, mogę coś więcej oglądnąć niż dziecko. Coś, co będzie rozbudzać twoje pożądania, to, co chce cię zniszczyć. I dorosły, i dziecko mają trzymać się karności. Amen? Mają trzymać się karności. Dlatego, że mają patrzeć na drogę, po której idzie ich noga. Aby to była ta wąska droga, na którą postanowili wejść. Na której się znajdują. Bo jeżeli idziemy tą Bożą wąską drogą, przechodząc przez tą ciasną bramę, to ta droga dla sprawiedliwego jest jak blask zorzy porannej i świeci aż do białego dnia i nie będziesz chodził w ciemności, ale w świetle Bożego Słowa. Ileż jest, ja wam powiem, nie zwracamy na to uwagi, ale ja bym chciał, żebyśmy jako chrześcijańscy wierzący rodzice zwracali na to uwagę. Proste rzeczy. Kiedy zobaczysz starszego od siebie, powiedz mu dzień dobry. Nie słyszę entuzjazmu. Powiedz mu dzień dobry. Ucz swojego dziecka karności. Patrz, jak ono się zachowuje. Czy masz szacunek dla starszych od siebie? Biblia mówi, przed siwą głową wstaniesz, czyli okażesz szacunek. Amen. Więc młodzi ludzie, róbcie to. Wobec starszych, dzień dobry, coś pomóc, co mogę zrobić? To niesamowicie kształtuje nas. I rodzic powinien wiedzieć, że tu chodzi o życie dziecka, aby nie było zapatrzone samo w siebie, w same własne sprawy, bo ma coś ważniejszego, bo na komórce jeszcze nie przeczytało paru informacji. Ale niech zostawi to, niech rozglądnie się, że wokół są ludzie, są potrzeby, są inni. Jest droga, która wydaje się prosta, ale to nie jest ta droga ego takiego skoncentrowania na sobie i swoich sprawach. Nie, to jest przeklęta droga. Ta droga nas zniszczy, bo nikt, kto żyje dla samego siebie, nigdy nie będzie szczęśliwy. Nigdy. Kto może dobrze czynić, a nie czyni, ma grzech. Wiecie, wielu ludzi mówi, a ja nie widziałem, pastorze. No on się potknął o to, ale on tego nie widział. Nie widziałem. Ucz. Trzymaj się karności. Proste słowa. Tu kiedyś brat niedawno, Łukasz Mielniak, mówi takie... Mówi właśnie, dzień dobry. Proszę, dziękuję. Wiecie, to jest standard. A nagle patrzymy, tego nawet nie ma wśród chrześcijańskich relacjach między młodymi i starszymi. Wiecie, mamy za to wielu rozwydrzonych młodych ludzi, zapatrzonych w siebie, krnąbrnych i zadufanych. Nie wiem, nie ma tu Basi, czy nie widzę Basi Jastrzębskiej, jest na górze. Ona uczy w szkole, to byś mogła powiedzieć, jak to jest w szkole. Rodzic woła, czy nauczyciel woła rodzica, bo dziecko się zachowuje skandalicznie. Przezywa, nie słucha, przeszkadza, a rodzic jeszcze z buzią wobec swojego dziecka na nauczyciela. Gdybyś umiał, to by się inaczej zachowywał. Wiecie, byłem nauczycielem przez ponad rok. Były to trochę inne czasy. Można było użyć większych argumentów. Ale wiem, jak zbieraliśmy się w pokoju nauczycielskim. Jak z płaczem wchodziła rusycystka. Mówi, ja już nie dam rady. Ja nie wytrzymuję. Ja prowadzę lekcję, on mi otwiera okno i wychodzi przez okno. Ja mówię jedno, on mi dopowiada i się śmieje. Ja mówię, ja już tam nie pójdę. No oczywiście, że musi iść. Pytanie jest, że chodzi o życie dzieci, życie naszych młodych ludzi. Nam się wydaje, że mała rzecz nie ma znaczenia, ale muszę wam powiedzieć, że życie składa się z małych rzeczy, które tworzą większe rzeczy. Prawda? Jeżeli w małym jesteś wierny, będziesz wierny większym. Jeżeli mówisz, a to takie jest nieważne, tam zostawiłem kupę śmieci, tam poszedł, no kto to ma pod... A brat Andrzej nie pozbiera, bo tutaj. Czy ktokolwiek inny? My musimy zwracać na to uwagę. Bo to daje świadectwo. Jest droga, która wydaje się, wiecie, ale tak naprawdę to nie jest Boża droga. Synu mój, pisze Salomon, nie idź z nimi ich drogą, wstrzymuj swoją drogę od ich ścieżki, gdyż ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać krew. Oni czyhają raczej na własną krew, czatują na własne życie. Taki jest los wszystkich, którzy polują na niegodziwy zysk. Zgubi on tych, których pogoń za nim opanowała. I powiem tak, szczęśliwy mąż i niewiasta, szczęśliwy chłopak i dziewczyna, którzy nie idą za radą bezbożnych. Ani nie stoją na drodze grzeszników. Ani nie zasiadają w gronie szyderców. Lecz mają upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważają we dnie i w nocy. Będą jak drzewo zasadzone u źródeł wód. Jeszcze w starości będą wydawać owoc. Ich życie będzie wonią dla Pana i dla ludzi. Będą błogosławieństwem. Dlaczego? Bo od małego i rodzice, i oni później zaczęli naśladować drogi Pana. Wiecie, jakim Pan Jezus był, kiedy zanim publicznie zaczął działać? Był Synem Boga, przyszedł z nieba, wychował się w rodzinie, miał ojca i mamę, miał rodzeństwo, siostry i braci. Też nie miał lekko. Biblia mówi, że przez cały czas jego działalności nawet jego właśnie bracia w niego nie wierzyli. Ale nie to chcę powiedzieć. Kiedy był jeszcze, nie rozpoczął swojego publicznej służby, tam jest napisane, a on był poddany we wszystkim swoim rodzicom. Zdajecie sobie to sprawę? On był poddany we wszystkim swoim rodzicom. Był posłuszny i to było miłe Bogu. Moi drodzy, nie możemy pozwolić, i kiedy wychowujemy nasze dzieci, żeby, że tak powiem, lekko przechodzić do wyrazów pewnego objawu buntu, lekceważenia ze strony naszych dzieci nas, czy innych starszych. Bo przyzwalając na to, pozwalamy, aby budować w nich serce, postawę krnąbrności, pychy i zarozumiałości. Ale jeżeli będziemy to tak wypleniać w Boży sposób, z miłością, zwracać uwagę, to będziemy budować młodych ludzi o dobrym, prawym charakterze, którzy podobają się Bogu i których Bóg będzie mógł używać, będzie mógł błogosławić. Moi drodzy, zobaczmy, co się dzieje wokół nas. Jestem przerażony, bo czytam, że Polska jest w Europie na drugim miejscu po Niemcach pod względem samobójstw dzieci i nastolatków. Jak to jest? Obecnie jest taka sytuacja, jeśli chodzi o dzieci i o nastolatków, że szpitale psychiatryczne są zajęte przez właśnie dzieci i nastolatków. Czego brakuje? Czego brakuje? Może właśnie takiego przytulenia ze strony ojca i mamy? Takiego wspólnego czasu ze swoim dzieckiem? Takiemu zostawieniu wszystko inne, aby być z nim i aby powiedzieć mu, że ono jest ważne dla swojego taty i dla swojej mamy? A jeżeli coś zrobi źle, to nie jest takie, wiecie, zostawienie, no bo ja go tak kocham. Nie, jeżeli go kochasz, to będziesz zwracał uwagę, żeby prostować jego zachowania i nawyki. Amen? Bo wtedy będzie mocny, ukształtowany w swoim charakterze. I wiecie, to boli, jak człowiek... Myślę, że ojca w niebie to boli, jak on musi wziąć czasami pasek i tak przyłożyć nam. Żaden rodzic, który kocha swoje dziecko, nie lubi go karcić. Chcielibyśmy dobre rzeczy dawać. Ale czasami serce nas boli, ale musimy coś ostrzej zareagować. Dlaczego? Bo właśnie kochamy nasze dziecko i zależy nam na jego przyszłości, na jego życiu. I kiedy patrzę, jak rodzice pozwalają, nie interesują się, jak żyją dzieci, co oglądają, czego słuchają, jak spędzają czas. W roku 1995 w Wielkiej Brytanii dziennie rodziło się 170 dzieci u nastolatek. Dlaczego? Bo rodzice nie postawili granicy, bo rodzice nie powiedzieli, że są Boże przykazania i prawo, które mają chronić życie ich i następnych pokoleń. Że jest odpowiedzialność za swoje życie. Dokonywano 470 aborcji w 1995 roku w Wielkiej Brytanii dziennie. Pozbawiano życia. Bo aborcja jest pozbawieniem życia, bo my wierzymy, że człowiek, cały pełny jakby człowiek tego, kim jest, jest właśnie od momentu poczęcia. Dlatego jesteśmy zdecydowani przeciwko aborcji. Wyobrażacie to sobie? Gdyby dokonano aborcji na wielu, wielu ludziach, którzy
którzy się urodzili i wprowadzili tak wspaniałe rzeczy i Bóg używa, ale ktoś po prostu nie chciał mieć dziecka.
Ja pomijam inne kwestie, niemniej aborcja, usunięcie życia jest grzechem. Jest grzechem. Jawne są uczynki ciała. Jawne są. Przeteczeństwo, nieczystość. Czyli to słowo przeteczeństwo to jest to greckie porneia. To jest nie tylko cudzołóstwo. To jest życie poza małżeństwem, przed małżeństwem. Życie w różnoraki sposób. Wiecie, z powodu tych grzechów ludy Kanaanu zostały osądzone i wytępione. Bezwstydne zachowanie. I tam jest wiele, wiele innych rzeczy. Wiecie, że to jest mowa o chrześcijanach? Cielesnych chrześcijanach. Oni coś przeżyli z Bogiem. Doświadczyli łaski. Ale przestali zwracać uwagę na to, jak żyją. I zamiast żyć według nowości życia, zamiast żyć według Ducha Bożego, pozwolili sobie, żeby stara natura, ich cielesność wzięła górę w ich życiu duchowym. Jak się to kończy ten wiersz? Paweł pisze, ale ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie odziedziczą. Zboczyli z drogi wiary. Zboczyli z tej wąskiej ścieżki, która jest święta i czysta. Pogrążyli się na nowo w rzeczy, które są niedopuszczalne. I niekiedy Bóg do nich przemawiał, oni nie dali sobie powiedzieć. Trwali w uporze. Kaznodzieja na koniec mówi tak, raduj się młodzieńczy. Powiem, dziewczyno i chłopcze, w swojej młodości, bądź dobrej myśli, póki jesteś młody czy młoda. Postępuj, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga. Przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Dlaczego dzieci, nastolatki coraz częściej targają się na swoje życie? Kto dzisiaj powie młodym dzieciom? Młodym nastolatkom, kto im powie, że Bóg ich kocha, że Bóg ma dobre plany i myśli wobec ich życia, że Bóg ich powołał do życia, aby osiągnąć najwyższe cele, jakim jest relacja i społeczność z żywym Bogiem. Kto to ma zrobić? Kościół ma zrobić. Rodzice wierzący mają to zrobić. My wszyscy, którzy znamy Pana, kto pójdzie i będzie walczył o to młode pokolenie, moi drodzy? Nasze serca radowały się, widząc tutaj mnóstwo dzieciaków, młodych ludzi, ale ich jest pełno wokół nas. Kto pójdzie i powie im o Bożej miłości? Kto pójdzie w mocy Pana, nie we własnej sile, nie we własnej mądrości, bo nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Potrzebujemy łaski, mocy, Jego świętego ducha, aby zaczął działać. Kościół powinien iść przed Pana na kolana i wołać, Boże, jesteśmy sami bezradni, ale Twój święty duch może nam pomóc. Bo młodzi ludzie giną, są tak zaczadzeni tym, co jest prezentowane, że nie wiedzą, o co w życiu chodzi, mylą rzeczywistość z fantazją. Kto im powie, że Bóg dał im życie dla wiecznych celów. Że życie nie jest zabawą ani grą. Że życie jest czymś pięknym, w którym możemy służyć żywemu Bogu i czcić żywego i prawdziwego Boga. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a dla duszy swojej poniósł szkodę. Kochani, jesteśmy zatrwożeni. Bo nie tylko niemoralność, nie tylko alkoholizm, nie tylko narkotyki, czy teraz te słynne dopalacze, diabelskie, że tak powiem, Wiecie, gdzie jest rozum? Wiecie, bo to znaczy, że młody człowiek szuka czegoś i nie wie czego. I może taki dopalacz, on wie, przecież słyszy, ogląda, widzi. Ten leży w szpitalu, walczy o życie, tamten walczy, ten umarł z powodu tego. On bierze za jakieś dziadostwo, daje kupę pieniędzy. Pytam, dlaczego? Co go motywuje do czegoś takiego? Ciekawość? Wiem, ciekawość. Ewa też miała ciekawość. Jak to będzie, kiedy zerwiemy, kiedy przestąpimy? Na tym polega zwiedzenie. Że diabeł coś oferuje, abyśmy przekroczyli granice. Aby mógł nas później trzymać. Zabić. I mówię, nie rozumiem tego. Jak młody człowiek, przed którego jest życie, on za dziadostwo jeszcze płaci, aby siebie zabić? Po co? Żeby zaimponować komuś? Tak samo zgubionemu i grzesznemu jak on? Wiecie, był taki człowiek, który bardzo zaimponował Bogu. On nie brał dopalaczy. Nazywał się Korneliusz. Pamiętacie, co jest napisane? Człowiek pobożny, bogobojny i nieustannie modlący się do Boga, dający hojne jałmużny. Myślę, że takich referencji mało kto ma. Ale wiecie, że on też nie był zbawiony? Bardzo Bogu się podobało to, co on robił. Wiecie, Bóg był poruszony, widząc, to był setnik. Wiecie, to był setnik, on miał władzę nad 100 rzymskimi żołnierzami. Wiecie, 100 rzymskich żołnierzy, dobrze wyszkolonych, mogli dużo zrobić. Skoro był setnikiem, miał pod sobą 100 żołnierzy, musiał być zdecydowanym, twardym, wyszkolonym, dobrze człowiekiem. Byle kogo nie robili setnikiem. A z drugiej strony tak dobrze wyszkolony. Ten człowiek był pobożny. Ten człowiek zwracał się do Boga, którego nie znał. Mówi, Boże, nie wiem, co mam robić, ale jedno jest pewne, ja chcę się Tobie podobać. Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, jak mam się z Tobą skomunikować, ale chcę, żebyś wiedział, że chcę się Tobie podobać. Niesamowity człowiek. Nawet jego wpływ na żołnierzy, bo wiecie, w wojsku jest strasznie. Jak oglądacie czasami jakiś film, trzeba być naprawdę mocnym, mocnym w swoich przekonaniach, mocnym w relacjach z Bogiem, żeby nie poddać się tej presji nieczystości, przekleństw, jakie są w wojsku. Czy wśród tego środowiska jest taki dobry film Przełęcz Ocalonych. Gdzie znalazł się ktoś, kto chce walczyć, ale nie zabijać. I nawet nie był zielonoświątkowcem. Był Bożym człowiekiem. Korneliusz chciał się podobać Bogu. I dawał jałmużny i modlił się. Mogli ci koledzy, żołnierze, czy ci, którzy tam, przecież tam było, w takiej kohorcie był, on był jednym z dowódców, był setnikiem, ale w takiej kohorcie było co najmniej 6, bo ona liczyła 600 żołnierzy. Dobrze wyszkolony. On się nie wstydził, że wierzy w Boga. Widział u Żydów. On uznawał tego Boga, tylko nie miał z nim relacji. I oto Bóg posyła anioła, bo jest poruszony. Poruszony, że ten człowiek tak żyje i chce się podobać Bogu, ale jeszcze nie wie, w jaki sposób może przejść przez te ciasne drzwi. I tam jest taka piękna historia. Przychodzi anioł, dosłownie posłaniec od Boga. Korneliuszu, twoje modlitwy, twoje jałmużny znalazły upodobanie. Poślij po Piotra. To jest zdumiewające. Anioł nie głosi mu Ewangelii. Czy wiecie, że aniołowie nie głoszą Ewangelii? Tylko my, ludzie, mamy głosić Ewangelię. Aniołowie nie rozumieją, co to znaczy być wybawiony. Tak jak my. Poślij po Piotra. No jak to? Przecież on jest pobożny, on się modli, on daje jałmużnę, on już powinien z butami wejść do Bożego Królestwa. Nie. Nikt tam się nie znajdzie. Przez własną sprawiedliwość. Przez własną dobroć. Bo w oczach świętego Boga nawet ten Korneliusz był zabrudzony grzechem. I potrzebował łaski i odkupienia przez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. Amen. Biblia mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nawet ten pobożny Korneliusz, który tak się podobał Bogu, był zabrudzony grzechem i potrzebował usłyszeć dobrą nowinę. W jaki sposób może być usprawiedliwiony przed Bogiem? Wiecie, to jest niesamowite, jak Bóg przygotowuje ludzi. Piotr nic nie wie, że już Korneliusz wysłał do niego posłańców, idzie się modlić w południe, mieszka w domu garbarza. Ja powiem jedno, musiał być smród niesamowity w tym domu. Bo wiecie, gdzie się wyprawia skóry? My mamy czasami takie myśli, że pewne rzeczy w takim zawsze przyjaznym, fajnym środowisku się działy. Nie, Bóg działa w takim miejscu, w jakim my jesteśmy w danym momencie i Bogu to nie przeszkadza. Przychodzi do tego miejsca. On jest na dachu i się modli i nagle ma widzenie. Chustę ze zwierzętami, czystymi i nieczystymi, gadami, płazami i słyszy głos, Piotrze, zabijaj i jedz. Cała natura Piotra się obruszyła. Jeszcze nigdy nic nieczystego nie jadłem. 3 razy Bóg do niego mówi, Piotrze, zabijaj i jedz. I chusta została zabrana. Wiecie, on nie wie, o co chodzi, co też Pan Bóg chce mu powiedzieć, a Duch Święty mówi mu, zejdź śpiesznie na dół, bo tam czekają ludzie na ciebie. To jest kapitalne. Wiecie, że Duch Święty działa w Kościele, działa w wierzących. To jest kapitalne. Kiedy się modlili i pościli, rzekł Duch Święty. Kiedy coś tam jedni zaczęli kłamać, Duch Święty to obnażył i padli martwi. No to już nie jest wesołe. Ale Duch Święty działa. On jest tutaj obecny. Wiecie, że Duch Boży i Pan jest pośród nas. On tutaj jest. On nas widzi. I teraz, kiedy ty i ja podniesiemy szczerze, z otwartym sercem głos do Boga, On usłyszy i odpowie. Wiecie, to jest zdumiewające. Ten człowiek miał niesamowicie pozytywny wpływ na swoją rodzinę, środowisko, bo jest napisane, że zanim Piotr przyszedł, tam w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale jest napisane, że Korneliusz zaprosił i czekał na Piotra z całą swoją rodziną i ze swoimi bliskimi, sąsiadami, przyjaciółmi. Kiedy Piotr przyszedł, on mówi, chcę posłuchać, co masz mi do powiedzenia. Rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych. I wtedy Piotr zrozumiał, żeby nie nazywać nieczystym tych, których Bóg oczyścił. Oto Boża łaska i zbawienie jest nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich ludzi. I mówi, jesteśmy teraz wszyscy tutaj zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał. I Piotr otworzył swoje usta i zaczął mówić. I mówi o Jezusie, jak Bóg go potężnie używał, jak go namaścił Duchem Świętym, że został zabity na drzewie i został później wzbudzony do życia 3. dnia i objawił się świadkom i między innymi Piotrowi. I słuchajcie, ostatnie słowa tego kazania. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowiony przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. I to było to. Korneliusz już teraz dowiedział się, w jaki sposób może być zbawionym człowiekiem. Nie przez jałmużny, nie przez modlitwy, nie przez swoją pobożność, chociaż to wszystko jest dobre i podoba się Bogu. Ale zrozumiał, że odpuszczone mu będą grzechy dlatego z powodu imienia Jezus, tego Jezusa, który został ukrzyżowany i wzbudzony z martwych. Zapytam Ciebie. Niech każdy z nas odpowie sobie. Jak wierzysz? Czy wierzysz, że jesteś zbawiony właśnie dlatego, że Chrystus Jezus oddał na krzyżu, przelał swoją świętą krew, oddał życie? Czy pokładasz w czymś innym nadzieję? Oczywiście, wiecie, ta wiara musi być taką wiarą żywą, która powoduje, że twoje serce zwraca się i twoje myślenie całkowicie w kierunku Boga i odwracasz się od grzechu. I wierzysz i prosisz, aby Jego święta krew obmyła cię, oczyściła cię, a wtedy Bóg okazuje nam łaskę, wtedy Bóg nam przebacza. Są drogi, które wydają się ludziom dobre, nawet taka droga właśnie swojej własnej sprawiedliwości, ale ona nas, na tej drodze też nie znajdziemy Bożej łaski i zbawienia, jak tylko to, że zaufamy temu, co Pan Jezus Chrystus uczynił na krzyżu na Golgocie. Na przyjęciu w Londynie, na którym były znane osobistości, a wśród nich sławny na ówczas kaznodzieja Cezary Milan, młoda kobieta przepięknie grała i śpiewała, czym oczarowała obecnych. Po zakończeniu części muzycznej kaznodzieja podszedł do niej i powiedział, jaką wielką byłoby korzyścią dla sprawy Chrystusa, gdyby jej talent temu służył. Dodał także, że w oczach Boga jest tak samo grzeszna, jak pijak leżący w rowie czy ulicznica. Jednak na koniec powiedział, ale cieszę się, mogąc Pani powiedzieć, że krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, może oczyścić z każdego grzechu. Ta młoda kobieta była oburzona na kaznodzieję za to, co jej powiedział, co też mu wyraziła. On jednak zapewnił ją, że nie miał zamiaru jej obrazić oraz, że modli się o nią, aby Duch Boży przekonał ją o jej stanie. Młoda kobieta, kiedy już wszyscy poszli do swoich domów, nie mogła zasnąć. Przed sobą widziała twarz kaznodziei i nie mogła zapomnieć jego słów. O 2:00 nad ranem zerwała się z posłania, wzięła pióro i papier i ze łzami, które spływały po jej twarzy, napisała swoją słynną pieśń zaczynającą się od słów: tak jakim jest, nic nie ma mnie, prócz tego, że mnie głos Twój zwie. Tak idę już, że krew Twa lała się za mnie, Baranku Boży, idę już. Przyszła do miejsca, do źródła oczyszczenia, do samego Chrystusa, do drzwi wąskich i zrozumiała, że jej własna sprawiedliwość i pobożność także jest splamiona grzechem. I położyła całkowicie ufność w Odkupicielu, Zbawicielu Jezusie. Tą młodą kobietą właśnie była Karolina Elliot, która napisała przepiękną pieśń, którą do tej pory śpiewamy. Tak, jaki jestem. Pochylmy nasze głowy, drodzy. Tak, jaki jestem. Nic nie ma mnie, prócz tego, że mnie głos Twój zwie. To, że Ty, Twoja krew lała się za mnie, Baranku Boży, ja idę. Pomyślmy przez chwilę. Może jesteś Bożym dzieckiem, ale gdzieś tam zacząłeś wchodzić w te obszary cielesności. To jest coraz mocniejsze, coraz silniejsze i wcale nie dajesz świadectwa o Zbawicielu. I nie możesz tak trwać, ale jest ciągle źródło oczyszczenia we krwi Baranka. A może nigdy jeszcze nie zaprosiłeś Jezusa do swojego serca. A może zrobiłeś to tak bardzo pobieżnie i połowicznie, bo, a twoje serce tak naprawdę nie zostało skruszone i złamane. I nie doświadczyłeś tej radości, że Bóg przebaczył ci twoje grzechy i cię zbawił. Kochani, Jezus jest tutaj, teraz jest czas, jeszcze drzwi są otwarte i Bóg zaprasza ciebie, żebyś przeszedł, ale nikt tego nie może za ciebie zrobić. Musisz chcieć tak mocno, żebyś był zdesperowany, gwałtowny, jak w agonii, aby tylko przecisnąć się i znaleźć się u stóp Jezusa i doświadczyć Jego łaski i przebaczenia. Jeżeli ktoś jest dzisiaj, który chce wyprostować swoje drogi, będąc Bożym dzieckiem, możesz podnieść swoją rękę i opuścić, powiedzieć, tak, ja muszę to zrobić. A może jest ktoś, kto chce dzisiaj pojednać się z Bogiem, to wyraź to przez podniesienie swojej ręki, bo jest, Panie Jezu, ja dzisiaj chcę oddać Ci moje serce, moje życie, chcę żyć dla Ciebie i zaufać Twojej łasce. Jeżeli ktoś jest, to możesz podjąć dzisiaj najlepszą, największą, najważniejszą decyzję w swoim życiu. Czy ktoś taki jest, to zachęcam Cię, żebyś podniósł i opuścił swoją rękę na dowód tego, że chcesz położyć swoją ufność w Jezusie, chcesz żyć teraz dla Niego i odwracasz się od wszelkiego grzechu. Jeżeli ktoś taki jest, podnieś swoją rękę śmiało i wyraźnie. Czy jeszcze ktoś jest? Czy jeszcze ktoś jest? Jest kolejna osoba. Czy jeszcze ktoś jest? Nie bójcie się. Nie bójcie się. Bądźmy tymi, którzy chcą iść za Jezusem i żyć dla Jezusa. Halleluja. Halleluja. Wszechmogący Panie, tak dziękujemy Ci, że żyjesz, że jesteś obecny. Tak modlimy się, abyś błogosławił te osoby, aby były mocne w Tobie, aby miały zwycięstwo w Twoim krzyżu, w Twojej przelanej świętej krwi, Panie. Tak błogosławimy je w Twoim świętym imieniu, Jezus. Umacniaj ich wiarę, dawaj zwycięstwo. Daj, aby radowały się odkupieniem, które jest w Twojej świętej krwi, aby chodziły w zwycięstwie i z radością w sercu i pełne pokoju Twojego. Aby nie trwożyły się i nie lękały, tak jak słyszeliśmy w świadectwie, ale wierzyły w Ciebie i w Ojca. Tak błogosławimy je w Twoim imieniu. Ja też modlę się, abyś błogosławił każdą osobę na tym miejscu i każdego, który jeszcze tak zdecydowanie i jasno nie opowiedział się po Twojej stronie. Przemawiaj i dotykaj serc. I też modlimy się, przyjdź Duchu Święty do nas, do naszych serc, do naszego zboru. Przyjdź ze swoim świętym namaszczeniem, abyśmy nie w naszej mocy, Duchu Święty, ale w Twoim namaszczeniu dawali świadectwo ludziom wokół nas. Abyśmy w namaszczeniu usługiwali tym, których żeśmy zaprosili, których dzieci tu były. Przyjdź, Duchu Święty, i użyj nas, prosimy Ciebie. Daj nam namaszczenie, które będzie dotykać ich serc. Prawda Twoja będzie ich dotykać. I Ty sam, Duchu Święty, będziesz ich przekonywał, tak jak nas przekonałeś. O to się modlimy w imieniu Jezusa. Amen. Amen.